Nie to bawi.
Podcast o komedii.
Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w drugiej edycji Mnie to bawi podcastu. Wraz ze mną oczywiście nieśmiertelny Radosław Pyra.
Cześć wszystkim, jestem.
No właśnie, nie wiem skąd mi się wzięło to nieśmiertelny, jest to teoria niesprawdzona i zachęcam do tego, żebyście w przypadku ewentualnego spotkania z Radkiem nie sprawdzali słuszności tej tezy, bo później będzie na mnie, a po co to mieć dobrego człowieka na sumieniu, utalentowanego, miłego, skąd inąd nawet niektórzy powiedzą, że przystojnego, nie wiem, nie należę do jednych z tych ludzi. Tak czy siak, i teraz się zastanawiacie, nie należy do tych ludzi, którzy myślą, że Radek jest przystojny, czy do ludzi przystojnych, bo było tam takie lekkie zawieszenie. Nieważne, ale mam nadzieję, że ten wstęp już od samego początku, jeżeli słuchacie nas pierwszy raz, sugeruje, że to, co będzie dzisiaj omawiane, będzie mniej lub bardziej komediowe, bo o tym właśnie jest podcast Mnie to bawi. Komedia we wszelkiej formie. Nie wiem, czemu skojarzyło mi się to z klasykiem, z Antylirojem. Komercja, to mnie właśnie irytuje. Bawi się w to Leroy, ten mały. Wiadomo, ale Radku, czy może chciałbyś się przejąć w tym momencie inicjatywę i zacząć coś mówić, bo...
Znaczy ja zacząłem Leroya sprawdzać w Google'ach, bo no nie znam tej piosenki.
No, to był akurat anty-Leroy, przeciwnicy, nagły atak spawacza Peja, taki jeszcze, i to taki młody Peja, on tam brzmi w teledysku jakby miał tak ze 12 lat.
No, to mam trochę do nadrobienia. No. Mniej się znam na muzyce. Mam nadzieję, że nieco więcej znam się na komedii.
No, właśnie po to cię tutaj sprowadziłem.
Tematem naszego dzisiejszego odcinka ma być, uwaga, kabaret.
No właśnie, tak. Tak sobie postanowiliśmy sobie, że te pierwsze trzy odcinki będą poświęcone właśnie tym trzem najpopularniejszym formułom komediowym w Polsce, czyli stand-up, kabaret oraz improwizacja. W pierwszym odcinku była improwizacja. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji posłuchać, zachęcam was do tego, żebyście wrócili nawet w tej chwili, przerwijcie, zapauzujcie, włączcie, odpalcie tamten odcinek, bo tam już bardzo dużo ciekawych tematów poruszyliśmy, a improwizacja też jest taką bardzo formułą przekrojową i tak naprawdę wpływa na każdą możliwą komediową bytność sceniczną, więc myślę, że to jest bardzo dobry taki wstęp do tego, więc zachęcam was, żebyście sobie ten odcinek nadrobili, a dzisiaj pogadamy sobie rzeczywiście o kabarecie. W trzecim, kolejnym odcinku poruszymy tematy stand-upowe. No przede wszystkim wiele osób tak strzela, bo jest rok 2020 i wiele osób w 2020 roku myśli, że kabaret to jest coś, co było popularne i co było zabawne i co było, że tak pozwolę sobie użyć angielskiego słowa, relevant te kilkanaście lat temu, że kabaret już nie bawi, że kabaret już nie może bawić, że kabaret kojarzy się z czymś takim przebrzmiałym, no i też między innymi na tym się skupimy i od tego w sumie chciałbym zacząć. Radosławie, pytanie pierwsze, czy w ogóle w 2020 roku kabaret jako kabaret ma rację bytu?
Czy kabaret przeminął, pytasz? Widzisz, to zależy.
Tak, dlaczego też, jeszcze przepraszam, zanim jakby przejdziemy do tego, powiem tylko, że dlaczego w ogóle jakby uzurpujemy sobie prawo do jakiegokolwiek gadania o tym. Oczywiście wszystko, co tutaj usłyszycie, to są tylko i wyłącznie nasze subiektywne opinie, poparte tylko i wyłącznie naszymi przemyśleniami, refleksjami i doświadczeniami, bo zarówno ja, jak i Radek siedzimy w tym świadku komediowym z bardzo różnym stażem, z bardzo różnymi doświadczeniami, ale zarówno stand-up, jak i kabaret, jak i improwizację uprawiamy namiętnie i regularnie.
No, tym uprawianiem kabaretu to tutaj tak właśnie bardziej czuję się niepewnie akurat w dziedzinie kabaretu, no bo o ile ty masz duże doświadczenie kabaretowe, no to jeżeli chodzi o wykonywanie, no to ja mam powiedzmy symboliczne doświadczenie. Natomiast no tak jak w przypadku poprzedniego odcinka, zawsze jest ta furtka, że można się wypowiadać, mając po prostu doświadczenie widza I to jest taki wentyl bezpieczeństwa, że mam nadzieję, że nikt mnie zarzuci jakichś nieprawdziwych, złych teorii, bo ja po prostu opieram się tylko i wyłącznie na moim subiektywnym odczuciu, odbiorze tego jako zwykły widz. Także jakby co z góry przepraszam, co złego, to nie wiem.
Już się nie tłumacz, przejdź do obrażania tych, których należy obrazić.
Nazwiska.
Śmieję się, mam nadzieję, że dla was jest to sprawa oczywista, że chcemy się tutaj podzielić naszymi przekminami i przemyśleniami, a nie robimy tego z perspektywy alfy i omegi i jakichś tam uniwersalnych.
Ale cel, ja jakiś myślę, że sobie, znaczy nie wiem jak ty, no już mówię za nas dwóch. Ja na przykład sobie obieram w każdym odcinku za cel wymyślenie jakoś wspólnymi siłami jakichś rzeczy, które sprawią, że żeby poprawić. W sensie, bo my mówimy o tym, że coś jest dobre, coś jest złe i we wszystkich tych aspektach, gdzie będziemy mówili, że coś jest złe, chciałbym, żebyśmy poszukali rozwiązania, jak to poprawić. Może to się uda, może to się nie uda. Zobaczymy.
No jest to ciekawy pomysł. Ja tak naprawdę bardzo lubię rozmawiać o komedii, jakby lubię komedię w każdej formule i poniekąd też, chociaż nie jest to może jakiś cel, ale też mam nadzieję, że osoby, które na przykład mają o kabarecie, improwizacji czy stand-upie, o którejkolwiek z formuł jakieś takie zdanie wyrobione i niekoniecznie pozytywne, albo są właśnie takimi osobami na zasadzie tylko i wyłącznie ta formuła, a reszta jest B, żeby troszkę może się zreflektowały, może też nad tym się zastanowiły, bo to co jest takim dla mnie bardzo ważnym aspektem wszelkiej scenicznej komediowej bytności jest to, że każda formuła ma coś do zaoferowania, każda formuła jest inna i ja zawsze będę wracał, myślę, że punktem wyjścia będzie to, co mówiłem już w pierwszym odcinku, że to konkretne wykonanie, to konkretna grupa, to konkretny sketch, to konkretny program się broni lub się nie broni, a nie cała formuła, czyli powiedzenie, że wiesz, kabaret się skończył, jest czymś, co mnie w jakiś tam sposób mierzi, bo uważam, że nie. Uważam, że mimo, że oczywiście jakby nie da się zaprzeczać faktom, że jest w odwrocie, głównie dlatego, że po prostu nowe grupy przykładowo nie powstają, albo powstają jakieś pojedyncze, co jeszcze myślę 15-20 lat temu no, wyglądało to zupełnie inaczej. Tych grup małych, takich amatorskich, lokalnych było bardzo dużo, a teraz jakby każdy idzie w stand-up, tak naprawdę powiedziałbym, że to jest taka formuła.
Tutaj możemy przytoczyć nawet liczby do eliminacji paki. Ja czytałem wywiad, to było chyba z Robertem Górskim, on podawał liczby i mówił, że chyba właśnie w tym okresie, o których powiedziałeś, czyli około 15 lat temu, do jednych eliminacji potrafiło się zgłosić ponad 100 grup z całej Polski. Natomiast no w tym momencie, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to jest kilkanaście bodajże ekip co roku, które się zgłaszają do konkursu. No więc to pokazuje nawet ilościowy rozstrzał, jak bardzo to się zmieniło.
To prawda.
I możemy, myślę, że pogadamy jeszcze, dlaczego tak się stało, bo mam pewne podejrzenia.
Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. Wiesz co, no na pewno tak i też jest coraz mniej klas, poza tym, że ogólnie jest mniej kabaretów jako kabaretów, jest też coraz mniej kabaretów takich klasycznych, czyli robiących skecze z dżinglem i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo solistów, właśnie jakieś one man show, jakieś takie grupy komediowe, ale które, no, których nie można do końca nazwać lub sklasyfikować jako kabaret.
Tylko nie mówimy tu o stand-upie, od razu
mówię o stand-upie,
o monologach kabaretowych.
Mówimy o monologach, ale mówię też na przykład o czymś w stylu Fair Play Crew, czyli o tancerzach, którzy robią komediowe show, używając jakby swoich zdolności tanecznych. Oni później tam robili i karierę w TVN-ach i tak dalej i bardzo spoko, ale to jest, wiesz, jakby był taki czas takich, nie wiem ile to było lat temu, że w finale paki był chyba jeden kabaret, a chyba 7 czy 8 to byli, czy 8 pozostałych podmiotów to byli soliści właśnie one man show, stand up właśnie coś takiego właśnie typu jakaś grupa taneczna i też takie projekty, powiedziałbym, bardziej teatralne, takie grupy, wiesz, jakby, które robią przedstawienia komediowe, powiedzmy. I w sensie w tym momencie też chciałbym zwrócić uwagę na to, że ja nie graduję, nie oceniam, że nie mówię, co jest lepsze, co jest gorsze, bo według mnie, no tak jak mówię, to nie forma jest ważna, a jakby wykonanie, czyli są lepsi soliści, są gorsi soliści, są super kabarety, są słabe kabarety, wiadomo, o co chodzi. Tylko po prostu rzeczywiście to poszło w tym kierunku odejścia od tej takiej klasycznej, czy też nam bardziej znanej formuły kabaretowej, co jest takim dosyć ciekawym zjawiskiem.
Bardzo ciekawe, bo no, chyba w żadnej innej dziedzinie nie widać takiej ewolucji na przestrzeni 15 czy 20 lat. Okej, jeżeli chodzi o stand-up, no to polski stand-up faktycznie wyewoluował, natomiast no, tak ogólnoświatowy aż tak bardzo się nie zmienił jak nasz kabaret. Też właśnie to, co wspomniałeś, że coraz mniej osób jest nawet w tych grupach. Ja nie wiem, czy tutaj nie jest taki syndrom... Na przykład Stany Zjednoczone, tak? W Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone nie mają dobrej drużyny narodowej piłkarskiej, bo wszyscy najzdolniejsi fizycznie Amerykanie albo idą do baseballu, albo idą do futbolu, albo do koszykówki, do siatkówki. Piłka nożna jest na jakimś tam odleglejszym miejscu. I być może było tak, że te 15-20 lat temu wszystkie osoby, które miały w sobie taką duszę rozbawiacza, tak? Na przykład wielu stand-uperów obecnie, tak? Ci wszyscy ludzie, gdyby 15 czy 20 lat temu zaczęli tworzyć, wtedy jakby jedyną opcją, która przychodziła do głowy, było stworzenie kabaretu. I być może właśnie ponieważ tak się rozwinął stand-up, rozwinęła się improwizacja, młodzi ludzie zaczęli wybierać te formy, to być może właśnie kabaret stał się takim dopiero trzecim w kolejności, że tak powiem, ośrodkiem do werbowania najzdolniejszych ludzi. No i to w naturalny sposób zmniejszyło ilość grup. I nie wiem, no być może też zmniejszyło jakby jakość, jeżeli ci najlepsi no wybrali akurat inne formy sztuki. Nie wiem, co sądzisz o takiej teorii, bo szczerze mówiąc nie jest to jakoś, nie jestem przekonany do tego, ale podejrzewam, że mogło tak być. No jest to jeden z jakby tropów, jeżeli szukam przyczyny takiego stanu rzeczy, jaki mamy obecnie.
Wiesz co, jest to bardzo ciekawa teoria, aczkolwiek wydaje mi się, że nie do końca ma pokrycie w rzeczywistości, ponieważ, no cóż, w momencie, kiedy mamy tyle różnych formatów, formuł, no można powiedzieć, że łatwiej jest dokonać wyboru, ale z drugiej strony jednak wydaje mi się, że stand-up przyciąga bardzo mocno tym, że jesteś jedną osobą i nie potrzebujesz nic. Nie potrzebujesz strojów, nie potrzebujesz osoby technicznej, nie potrzebujesz gadżetów, rekwizytów i sam w pojedynkę łatwo gdziekolwiek masz tam dojechać, dojedziesz, rozumiesz? Jesteś bardzo samowystarczalny i bardzo to wszystko jest takie łatwe, proste, przystępne. A jednak, wiesz, w kabarecie to się wypada i ubrać, i przebrać, i przygotować, wiesz, piosenki, dżingle i tak dalej. To są jakieś tam rzeczy, które, no ktoś może powiedzieć, że okej, że to po prostu jakby, rozumiem też, że ktoś może powiedzieć, no, że mnie już to nie bawi, że mnie piosenka kabaretowa nie bawi na przykład, nie? A ja mam takie, no kurczę, no to chyba nie widziałeś dobrych piosenek kabaretowych, nie? Bo ja uważam, że piosenek kabaretowych dobrych, genialnych jest naprawdę masa. Naprawdę. Kabaret Hrabi, kabaret Smile.
O, ja lubię kabaret Smile, jak śpiewają, bo ja nie wiem, czy to nie jest najlepsza wokalno-aktorsko grupa kabaretowa w Polsce.
No, na pewno są w topie. I ogólnie jakby uważam, że w momencie, kiedy jest się jakby karmionym, czy kojarzy się jakby tylko i wyłącznie te jakby najmniej może udane motywy, czy skecze, czy kabarety i tak dalej, rozumiesz, to jest takie równanie w dół, na zasadzie, że porównujesz jakby całą formułę na podstawie jakichś tam konkretnych przedstawicieli i mówisz, aha, skoro to jest kabaret, to ja się wyłączam, rozumiesz, ale to jest konkretny kabaret, czy konkretny często nawet skecz, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że jakby zupełnie inaczej jest oglądać, wiesz, program ograny, taki już, wiesz, po całej Polsce przejeżdżony, wiesz, dopicowany do ostatniego po prostu tam szczegółu, a oglądać, wiesz, sketch, który został zrobiony, wiesz, w tydzień napisany na kolanie, żeby był premierą w telewizji, nie? To są dwie różne rzeczy i myślę, że też trzeba sobie zdawać troszkę z tego sprawę. Ja uważam, że sama sztuka kabaretowa, która ma tak wielką tradycję i kiedyś w ogóle miała też takie za zadanie nie tylko rozbawić, ale też tak działała ku pokrzepieniu serc. To było, wiesz, to była wielka rzecz. Szedłeś na kabaret, tam ci było puszczane oczko, jakby miałeś czytać pomiędzy wierszami, miałeś się bawić, ale miałeś też coś z tego wyciągnąć, nie? Teraz oczywiście no, są zupełnie, zupełnie inne czasy, no, chociaż niektórzy uważają, że chociaż niektórzy myślą, że właśnie jakby jesteśmy blisko tamtych czasów, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
Tak. Puściłeś oczko.
Puściłem oczko, je. Więc trochę tak, wiesz, śmiech przez łzy, ale wtedy było podobnie, wtedy też był śmiech przez łzy. No nie wiem, no w każdym razie wydaje mi się, że mimo wszystko, ja wiem, że ja to powtarzam jak mantrę, ale dla mnie zawsze punktem wyjścia będzie, ja zawsze będę patrzył na tych najlepszych twórców, którzy jakby wyznaczają, wiesz, trendy i jakby wyznaczają górną granicę, a nie na tych, którzy po prostu no robią popelinę, nie? Bo niestety takich w każdym, i to nie tylko na scenie, to w każdym, wiesz, zawodzie, masz genialnego, wiesz, mechanika, który wiesz, jest po prostu, odwala świetną robotę, i masz mechanika, który nie przykręci ci koła i później na autostradzie się rozwalisz, nie? True story. No, więc wydaje mi się, że to bardzo często tak działa, a zwróć uwagę, że każdy format komediowy musi się mierzyć ze swoimi problemami. Czyli na przykład, wiesz, no o impro ludzie mówią, że no to impro to wiadomo, impro to sekta. Kabaret to wiadomo, facet przebrany za babę, hehehe, najśmieszniejsza rzecz na świecie, nie? Stand-up to wiadomo, wulgarny, żarty o kupie i jeszcze gorzej, nie? I absolutnie każda z tych rzeczy powiedziana jakby osobno, bez kontekstu, jest prawdą. Bo jak najbardziej, w impro jest sekciarstwo, w kabarecie są faceci przebrani za baby, a w stand-upie są wulgarne żarty o kupie, nie? Ale to nie jest wszystko, co tam jest. I jest masa innych rzeczy, i innych ludzi, i innych jakby zjawisk, które sprawiają, że każda z tych trzech formuł jest cudowna. Jest cudownym sposobem na spędzenie czasu, jest cudowną formą wyrażania siebie i, wiesz, i przekazania komuś czegoś. I czasami niech to będzie nawet ten po prostu jakby niczym nie podszyty szczery śmiech, a czasami jest to coś więcej. Ci najlepsi potrafią sprawić, że będziesz się śmiał, a po wszystkim jeszcze zastanowisz się nad swoim życiem.
To tak, żeby jakby posuwać tematy do przodu w naszym dzisiejszym podcaście, to spytam tak dość przekornie, a czy w telewizji widzimy właśnie tych najlepszych wykonawców w ich najlepszym wydaniu?
Kurczę, to jest bardzo, bardzo takie bardzo pytanie pod włos. Ale myślę, że odpowiedź...
Damy radę odpowiedzieć,
to,
nie?
To ambiwalentne... Nie wiem. Nie, wiesz co, powiem ci szczerze, i w ogóle, bo ja teraz bardzo długo gadałem, bardzo chętnie posłucham twojej opinii.
Aha, więc, fajnie.
Co sądzisz na ten temat? Pięknie wybrnęłem.
No słuchaj, no co mogę, może tak, może się troszeczkę cofnę w kalendarzu o rok, bo żeby opowiedzieć to, co o tym myślę, musiałbym zacząć od początku. Mam na myśli warsztaty kabaretowe organizowane przez PAKE, które odbyły się w lipcu roku 2019.
Rozbawiło mnie, przepraszam, ale strasznie mnie rozbawiło, bo powiedziałeś, że cofniemy się do początku, czy powiedziałeś rok wcześniej i ja mam taki, no tak, zapomniałem, że dopiero rok temu Andrzej Poniedzielski, Jan Pietrzak i Cezary Pazura ogłosili, że kabaret istnieje.
No, to się wytnie, szanowni państwo, także rok temu, to był lipiec i zarówno ja, jak i ty zresztą, chyba tam była fajna grupka 30 młodych artystów z Polski, zjechaliśmy się do miejscowości koło Mrągowa, dokładnie to były Sorkwity, żeby się uczyć kabaretu.
Serkwice.
To taki insajdzik mały. Tu.
Tak, tak.
Zainteresowanym wyjaśnimy w komentarzach.
Ko. Mhm.
I tam zawodowi kabareciarze, trenerzy uczyli nas, jak robić skecze. Jakby sednem tej mojej opowieści jest to, że w czwartek zorganizowaliśmy wieczorek kabaretów i te wszystkie początkujące grupy, plus nawet tam byli ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli z kabaretem nic wspólnego, stworzyli w ciągu 3 dni skecze. I ten pokaz był absolutnie genialny. Ten pokaz miał bardzo mądre, fajne skecze, świeże. To był przepiękny powiew świeżości. To nie były te skecze, które widzieliśmy w telewizji. One były jakieś. Tam były jakieś opowieści. Tam było różnorodne podejście do tematu. Było to absolutnie fantastyczne. I później w sobotę całą ekipą mieliśmy tą przyjemność, że mogliśmy być na Mazurskiej Nocy Kabaretowej i oglądaliśmy tych starych wyjadaczy. I słuchajcie, no to było straszne, przepraszam, ale ciężko tak mówić, no bo tam była śmietanka polskich kabaretów, ale to było nudne, to było nieciekawe, ten żart nie był, to było najprostsze podanie żartu z możliwych.
Kochani, ja chciałbym tylko powiedzieć, że to jest opinia tylko i wyłącznie Radosława Pyry i ja jako osoba, która chce osiągnąć sukces w tym środowisku i szanuje tych ludzi i bardzo prosi o kolejne zaproszenie do telewizji panią Becie, absolutnie.
Ale jeżeli chodzi o twórców akurat, to tutaj no, myślę, że bardzo fajnie podziałali, ponieważ no, to oni zorganizowali tak te warsztaty. Właśnie chodziło o to, żeby znaleźć nowe grupy, żeby je uczyć, żeby był jakby nowy narybek tego, więc tutaj bardzo fajnie, prężnie oni wszyscy działają. Tylko widzisz, bo ty tak powiedziałeś, a ja bym się nie zdziwił, jak te stare kabarety, które to słuchają, tak przytakują.
Dlaczego sobie stare? Doświadczone.
Widzisz, bo ty jesteś już ograny w
jak dobre wino. Im starsze, tym lepsze.
No i to jest przykład, jak ładnie należy wybierać wyrazy. Mam nadzieję, że ta moja bezpośredniość wynikająca z braku doświadczenia jednak przekuje się na pewne zaufanie, które teraz wzbudzam szczerością.
I na brak zainteresowania ze strony jakiejkolwiek telewizji.
Tak jest. I ja bym się nie dziwił, jeżeli te kabarety w tym momencie tak przytakują nawet i mówią, no tak, ale no my tak musimy robić, bo to jest nagrywane dla telewizji. Nie zdziwiłbym się, jeżeli te wszystkie kabarety na swoich jakichś tam podwórkach z własną publicznością mają te skecze 3 razy ciekawsze, 3 razy fajniejsze, 3 razy lepiej wydane, ale nie grają tego dla telewizji, czyli dla medium, które no, ogląda pewnie zdecydowana większość odbiorców kabaretu. I co takiego jest w tej telewizji? Dlaczego już nie, bo no pamiętasz 15 lat temu, tak, czy nawet 10, były różnorodne te kabarety w telewizji, był kabaret Mumio, był kabaret Łowcy.b, Grzegorz Halama wtedy no, pokazał w ogóle absolutnie nowatorski sposób podejścia do monologów. Co się takiego zmieniło w przeciągu tych paru lat, że w tym momencie, jeżeli włączymy telewizor, no to mamy takie coś, że no to przynajmniej mi, no ja uważam, że to jest najprostsze podanie żartu z możliwych. pójście w stereotypy bardzo głęboko. I mam bardzo, bardzo mocne poczucie tego, że te kabarety mogą lepiej, wiedzą o tym, że mogą być lepiej, ale coś im wiąże ręce i każe to nagrywać w takiej formie, w jakiej to widzimy teraz w telewizji.
No, wydaje mi się, że coś w tym na pewno jest. Coś w tym na pewno jest. W jakiś sposób, no, na pewno jakąś tam, jakiś tam wpływ na to ma montaż. To zawsze też robi, to zawsze robi różnicę. Ciężko jest mi zwrócić uwagę, w sensie ciężko mi jest konkretnie położyć palec i powiedzieć, że o, posłuchaj, tu i tu jest problem, albo tu i tu można to zrobić lepiej. Wydaje mi się, że no na pewno jednym z takich elementów, który ma na to duży wpływ, jest jakieś takie przyzwyczajenie. Czyli, że jeżeli tak jest robione od zawsze, no to tak będzie robione dzisiaj. I rozumiesz, jakby do momentu, kiedy będzie jakieś tam tornado i trzęsienie ziemi i to nie zostanie postawione na głowie, no to będzie to robione zgodnie z jakimś tam systemem, który został ustalony kiedyś i który kiedyś się sprawdzał. Bo powiem szczerze, że w momencie, nawet jak się mówi, nawet jak mówisz o tych 10-15 latach, rzeczywiście kabarety, jakby była jakaś tam większa różnorodność i to się oglądało o wiele lepiej, ale to też wynikało, wydaje mi się, z tego, że właśnie to jeszcze nie było takie opatrzone, wiesz, to była w tym ta taka świeżość, na przykład jak się oglądało skecze, no jednego myślę z takich najpopularniejszych i mega cenionych kabaretów, kabaretu Ani Mru Mru, jak się oglądało to, no te wiesz, tak, te tofki
i cała Polska żyła ich skeczami.
Tak, jak się oglądało Tofika, jak się oglądało Randkę w ciemne, jak się oglądało wiesz, Małysza i tak dalej, to był hit i to było bardzo śmieszne i świeże i fajne i tak dalej i nie uważam na przykład, że to było właśnie jakoś kręcone, czy wiesz, pokazywane inaczej, czy coś.
To może.
Wydaje mi się, że to bardziej jest kwestia tego właśnie, że jednak jakoś ten format telewizyjny to tak spowszedniało, wiesz. To jest troszkę na takiej zasadzie, że to jak na przykład, wiesz, masz teleturniej, masz Milionerów, czy masz Familiadę i oglądasz to zawsze w tym samym terminie, zawsze z tym samym prowadzącym i to się nie nudzi, to tutaj być może, niekoniecznie być może tutaj, wiesz, potrzebna jest jakaś taka zmiana. Ciężko tutaj mówić, wiesz, ciężko tutaj się po prostu ubierać spodnie pana prezesa telewizji i mówić, dobra, ty i ty out, a ty masz robić mniej głupich min. To nie jest jakaś jedna pojedyncza rzecz, nie?
Tak, wiadomo, no tylko tu znowu przywołam te młode kabarety na naszym pokazie powarsztatowym, kiedy ta świeżość była i ona się pojawiła. Jeżeli chodzi o przykładanie palca do problemu, jeszcze ci sprzedam taki jeden mój palec, o którym myślę, że tutaj też może być pies pogrzebany, przytakniesz albo i nie, ale termin na napisanie skeczu, już późna pora, język mi się miota.
Skecza zresztą też.
Bo chodzi o to, że w tym momencie jak ktoś ma kablówkę, to w każdym momencie znajdzie dwa kanały, na którym jest jakiś wieczór kabaretowy. I o ile kiedyś taki kabaret miał jakby o wiele dłuższy czas na przygotowanie programu, i taki program mógł być dłużej pokazywany publiczności też, bo był mniejszy jakby dostęp do internetu i te skecze też no nie rozchodziły się tak po całym kraju szybko. O tyle teraz obstawiam, że jest presja ze strony producentów, bo tych programów kabaretowych jest tak wiele, że no to podejrzewam, że te skecze już przechodzą jakąś taką produkcję maszynową, że no mamy tutaj miesiąc, musimy napisać 5 nowych skeczów, no bo wszystko, co jest w telewizji, to natychmiast już się robi stare. A te 15 lat temu, no podejrzewam, że jakby taki cykl przygotowania i życia takiego skeczu mógł być o wiele dłuższy, przez co clue jest taki, że te skecze mogły być bardziej dopracowane, no i nie były podobne do siebie. Każdy skecz był inny.
No tak, myślę, że to jest akurat bardzo, bardzo trafna uwaga. Żyjemy w czasach po prostu, pomijając, że wiesz, sensacjonalizmu i wiesz, kto pierwszy, no żyjemy w czasach hot take'ów, nie? Kto pierwszy wrzuci informację, ten wygrał. Nie wiadomo, co wygrał, ale wygrał, nie? A komedia akurat no, jest taką formułą, gdzie przykładowo, jak masz swój ulubiony film, niech to będą, wiesz, Gwiezdne Wojny, to obejrzysz go, po jakimś czasie do niego wrócisz, znowu go obejrzysz, mimo że już go widziałeś i będziesz się dobrze bawił, wręcz wiesz, będziesz wracał do tych sytuacji, postaci, cytatów, nie? Z żartem jest tak, że jak go już usłyszysz raz, no to oczywiście masz swoje ulubione żarty i tak dalej, ale jak usłyszysz ten żart drugi raz, puentę znasz, rozumiesz, nie ma zaskoczenia, a to jest, no nie wiem, czy 50, czy 70% sukcesu, rozumiesz?
Chociaż więc czasami oczywiście lubię sobie wrócić do jakiegoś starego sketchu.
No tak, ale wtedy właśnie już bardziej z jakby...
Tak.
Tak, bo kiedy oglądasz... Bo kiedy oglądasz to pierwszy raz, to jest ten element zaskoczenia i jakby wiesz, no jest to zupełnie coś innego i to jest coś, co jest jednak takim nieodzownym elementem. Nie wyobrażam sobie, w sensie inaczej. Są już tak, wiesz, klasyczne skecze, tak klasyczne monologi, stand-upy też, nie? Że po prostu lubisz sobie do tego wrócić i spoko. No ale to już są te takie najlepsze. To jest taki, wiesz, cream of the crop, wisienka na torcie, czy tam truskawka. Pozdrawiam, Tomek.
Ty powiedziałeś cream of the crop?
Cream of the crop. Crop, nie crap. Ktoś się za dużo naoglądał Colina Mockery. It was craptacular.
No dobra. No to, jedźmy dalej, bo jeszcze chciałem się ciebie spytać o jedną, dla mnie bardzo ciekawą rzecz, bo o ile na stand-up, no stand-up można sobie oglądać tych czołowych komików w Polsce, no ale w każdym momencie mogę sobie pójść w Gdańsku do jednej z wielu fajnych miejscówek, na przykład do Torpedy, czy do 107, i obejrzeć, że tak powiem, świeży pogwiew, tak? Młodych open micowców, młodych komików, no i ich są w samym Trójmieście, obstawiam, z 20-30 osób spokojnie moglibyśmy wymienić, którzy...
Pewnie nawet więcej, bo ciągle dochodzą nowe osoby, są jeszcze osoby, które są takie, wiesz, jakby z doskoku bardziej, hobbystycznie, więc myślę, że ta liczba jest naprawdę spora i ciągle rośnie.
No właśnie, w improwizacji też byśmy byli w stanie wymienić kilkanaście grup. W ciągu tygodnia bez problemu byśmy znaleźli, no nie w tych czasach oczywiście, w normalnych czasach, bez problemu byśmy znaleźli 2-3 występy w samym Gdańsku trójmiejskich grup improwizowanych, improwizujących. A dlaczego nie ma tych młodych przeglądów kabaretowych trójmiejskich? Dlaczego jedyny kabaret, czyli kabaret pod napięciem w całym województwie chyba pomorskim, poprawisz mnie, jeżeli się mylę.
Nie, to prawda, to jest w ogóle przez ostatnich tak naprawdę co, 7 lat, no bo chyba w 2000, teraz nie chcę pełnić gafy, ale w 2013 chyba właśnie kabaret Limo zakończył swoją działalność. Więc tak naprawdę od czasów, kiedy nie ma kabaretu Limo, takim naszym taglinem i sloganem było, że właśnie jesteśmy jedynym kabaretem w Gdańsku, jedynym w Trójmieście, jedynym w całym województwie. Także if you don't like it, wtedy może być if you don't like it, tough crap, we're the only ones.
Teraz już był crap.
Monopol! Teraz już było crap, tak.
No i to takiego musi się stać, że nie wiem, no jakiś Władysław Sikora musi się u nas pojawić trójmiejski, no z czego to wynika? Czy ty masz jakąś teorię na ten temat?
Nie wiem z czego to wynika, nie wiem czy mam jakąś teorię, ale powiem ci, że ktoś mógłby pomyśleć, że to jest super, że to jest spoko, że ej, skoro jesteśmy jedynym kabaretem, no to mamy monopol, to rzeczywiście oznacza, że możemy jakby, że to my rozdajemy karty i tak dalej, i tak dalej jako, no po prostu jakby wiesz, tutaj trzęsiemy trójmiejskim środowiskiem kabaretowym, a prawda jest o tyle inna, że o wiele bardziej wolelibyśmy być częścią jakiejś takiej właśnie kabaretowej społeczności, bo mieliśmy bardzo trudny start przez to, że byliśmy zostawieni sami sobie. Taka jest prawda, wiesz, uczyliśmy się tylko i wyłącznie na błędach, Bardzo z tego miejsca serdecznie chciałbym podziękować i pozdrowić Szymonowi, pozdrowić Szymona Jachimka, właśnie z Kabaretu Limo, też wybitnego improwizatora, poetę, diskopolowca i artystę po prostu wszechstronnie utalentowanego, uzdolnionego, bo ja bodajże, to jest bardzo śmieszna historia, w 2008 roku zobaczyłem jakiś kabaret, gdzie był kabaret Limo, oni grali sketch chyba Dres i Anioł, czy coś takiego.
Tak, był.
I po wszystkim pan Piotr Bałtroczyk powiedział Kabaret Limo z Gdańska i ja miałem takie... Z Gdańska, w Gdańsku jest kabaret i jako bardzo sprawny, ale też nie do końca ogarnięty w temacie chłopina, napisałem do nich, mając te chyba 17 czy 18, nawet już 19, to był 2008 rok, napisałem do nich, że no witam serdecznie, ja się interesuję tutaj kabaretem, ja z dziką przyjemnością chciałbym do was dołączyć. Teraz oczywiście zdaję sobie sprawę, napisałem wiesz tam przyjemnego maila i tak dalej, i tak dalej. Zdaję sobie sprawę po czasie, jakie to jest absurdalne, żeby tak wiesz, tutaj już znana, uznana, fajowa grupa odnosząca sukcesy, zwycięzcy paki, wiadomo, i ja tutaj tak z buta wjeżdżam, nie? I właśnie Szymon, wymieniliśmy z Szymonem Jachimkiem, kurczę, setki maili, setki, naprawdę, bardzo długich, obszernych, sympatycznych, uroczych maili. I też jak, jeżeli miałbym powiedzieć właśnie co zainspirowało mnie do tego, żeby samemu jakby startować i próbować w kabarecie, to na pewno powiedziałbym właśnie, że te maile, bo też jakby mogli, wiesz, Szymon mógł to olać, mogłem się po prostu odbić, jak wiesz, jak piłka kauczukowa od ściany, a tak się nie stało. I w momencie, kiedy tam te 2-3 lata później założyliśmy kabaret pod napięciem, to właśnie jakby wtedy, wiadomo, jak człowiek jest taki, wiesz, młody, pełen energii i też dopiero poznaje ten świat, dopiero, wiesz, jakby liznął tej sceny i tak dalej, człowiek ma też inne podejście. Człowiek myśli, że no przecież jeżeli coś mnie bawi, no to musi wszystkich bawić, no bo mnie to bawi. Hehe, po raz kolejny nazwa podcastu. Bang, bang, to już wiesz, to są punkty dodatkowe. I oczywiście człowiek zderza się z tą rzeczywistością, że nie wszystko tak super działa i że coś, co mnie bawi, niekoniecznie musi bawić innych, to po pierwsze. Po drugie, nawet jeśli coś jest śmieszne, jeżeli jest w tym ten ładunek, ten potencjał komediowy, to trzeba bardzo sprawnie pokazać na scenie. Scena to jest scena. Trzeba, ja wiem, że właśnie powiedziałem po prostu, no, kiedyś będą mnie cytować. Scena to jest scena. Arkadiusz Pawłowski, do 2020. No ale rozumiesz, to zupełnie inaczej.
Na krapie.
Dokładnie, dokładnie tak. Zupełnie inaczej śmieszkujesz w towarzystwie, będąc, wiesz, ze znajomymi przy piwku i opowiadając tam żarty, czy po prostu wygłupiając się, czy coś sytuacyjnie, a zupełnie inaczej na scenie kabaretowej, gdzie budujesz jakiś świat, budujesz jakąś sytuację, rozumiesz, ten żart musi być podany, puenta, bla, 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 można by gadać i gadać i my nie mieliśmy nikogo, kto by nam to powiedział, kto by nas w to wprowadził.
No nie było środowiska. Po prostu.
Tak, tak. I powiem ci, że ja mega zazdroszczę właśnie w taki oczywiście pozytywny, sympatyczny, jakby w sympatyczny sposób. Nie, że te jędze paskudne. Zazdroszczę mega właśnie ludziom, wiesz, w Zielonej Górze, w Krakowie, ogólnie na południu, gdzie te sceny kabaretowe istniały i gdzie miałeś od kogo się uczyć, gdzie miałeś kogo podglądać, bo powiem ci, że te nasze pierwsze występy to, o Chryste Panie. I to jest bardzo takie zabawne, bo człowiek jakby robił to i człowiek to oglądał i wtedy było takie, no dobra, no nie jest to, wiesz, nie jest to maestria, nie jest to pierwsza liga, ale no jest śmiesznie, nie? I wróciłem do tego po paru latach i miałem taki, Jezus Maria, spalcie to nim złoży jaja.
A w internecie jakby... nic nie ginie.
No nie, na szczęście pierwszych występów nie ma w internecie. I dobrze, może kiedyś jak już będę, wiesz, jak już będę miał plan, jak już będę znudzony tymi, wiesz, willami, Ferrari i tak dalej, będę chciał dokumentnie spieprzyć sobie karierę, to gdzieś puszczę.
To rozkręcamy scenę kabaretową w Trójmieście?
Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo za. I za chwilę do tego właśnie chciałem przejść, bo chciałem powiedzieć, że też właśnie te warsztaty były takim fajnym impulsem, który troszkę tam, który troszkę tchnął to życie. Ale też właśnie chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy coś tam później w tym świecie kabaretowym osiągnęli i później też po tych przeglądach jeździli i tak dalej, i tak dalej, właśnie zawdzięczają ten sukces temu, że mieli kogo podglądać, mieli od kogo się uczyć, bo chcę tylko przytoczyć jakby sam początek naszej działalności, bo teraz na to patrzę z taką nostalgią i rozrzewieniem, bo to wiesz, to już 9 lat temu, to już inny świat, nie? Ale no stary, masz, założyłeś kabaret, jest młodzieńcza energia, jest entuzjazm, jest, są żarty, tak wiesz, ze dwa na cały godzinny program, i chcesz to gdzieś pokazać, ale jest problem, jesteś anonimowy, nikt cię nie zna, nikt nie wie, czego się można po tobie spodziewać, o kasie jakiejkolwiek zapomnij, po prostu musisz w ogóle gdzieś wyjść na scenę, się pokazać. I jest takie, no dobra, no to kto jest najbardziej przedsiębiorczy z naszej ekipy? Pawłowski. Pawłowski bierze telefon i od 8 do 16 każdego po prostu dnia, kiedy tylko mógł, wydzwania gdzie się da, rozmawia z kim tylko się da, z kimkolwiek, kto chciał go słuchać po prostu.
Halo, dzień dobry, czy jest pan zainteresowany ofertą abonamentową na występ kabaretu?
Dokładnie tak.
Jest pan zadowolony z dotychczasowej oferty kabaretowej?
Tak, i jest to, i wiem, że jest to naprawdę śmieszne, ale tak to wyglądało. No wiesz, nikt cię nie zna, nie masz materiałów promocyjnych, nawet nie masz gdzie zagrać, żeby nagrać, wiesz, żeby nagrać filmik i pokazać go komuś dalej, no to musisz ten występ gdzieś zagrać, po prostu. I tak się zaczęło po prostu mega taka właśnie trudna, żmudna praca i jakimś tam, wiesz, zaczęły się pierwsze występy lokalne, później pierwsze wyjazdy, pierwsze przeglądy. Przez pierwszy tam rok czy nawet dwa lata byliśmy takimi totalnymi chłopcami do bicia, w sensie to było też bardzo takie, ja to też bardzo wspominam, wszyscy byli do nas tacy super cool, bo zawsze przyjeżdżaliśmy i po prostu byliśmy chłopcami do bicia, wiedzieli, że jak przyjeżdżają, to jednych konkurentów mniej, oni tam nic nie zagrożą, wiesz, San Marino wśród kabaretów, nie? Ale wszystko się zmieniło. Żółci z awantury o kasę stali się mistrzami. Zagrali wabank i zaczęli wygrywać. Przegląd po przeglądzie. Mieliśmy tam taką mega po prostu mega taką dobrą zwyżkę formy, że tam gdzie pojechaliśmy, to wygraliśmy, zgarnęliśmy wszystko. I wiesz, mega też to człowieka tak jarało. I to, że na początku człowiek miał rzeczywiście naprawdę mega taką trudną drogę i przejścia, i rozumiesz, i musiał do tego dojść samemu naprawdę, wiesz, drogą prób i błędów, i to jest też ciężka wędrówka, nie? Bo w momencie, kiedy wiesz, ty coś tam napisałeś i trenowałeś i próbowałeś i wychodzisz i spotykasz się po prostu ze świerszczami, masz takie somebody kill me please now, wiesz co chodzi, to jest ciężko też nie traktować tego osobiście, no ale w momencie, kiedy wiesz, zaczęło trybić, zaczęło się jakby to przedstawiać, zaczęło się pewne rzeczy łapać tak bardzo naturalnie, po prostu jakby wiesz, od pucy buta do milionera, chociaż do milionera jeszcze daleko, to człowiek też ma taki, wiesz, ma jakiś taki szacunek do tego wszystkiego i to jest mega spoko, dlatego teraz po latach mam takie właśnie przeświadczenie, że wiesz, że to jest okej, okay, że jakby wiesz, wyszliśmy na swoje i robimy swoje i to jest okej, okay, ale na pewno zaczynanie bez żadnego wiesz wsparcia i bez kogoś, kto po prostu może powiedzieć to jest spoko, to nie jest spoko, albo nawet wiesz, pchnąć cię w jakimś kierunku, to jest mega, mega, mega masakra i nie wiem jak to działa dzisiaj, ale wydaje mi się, że to też może być jakaś przeszkoda, że jeżeli dzisiaj jest ktoś w Trójmieście, który chce się zajmować kabaretem, a jedyne co ma do dyspozycji, no to może pójść na impro, na warsztaty albo na występ, albo może pójść na open mic'a, wiesz, to ma takie, aha, no dobra, to mam dostępne, na tym kabaretem muszę znaleźć ludzi, że to musiałbym ogarnąć miejscówkę. Zresztą kurczę, teraz kabarety nie są jakoś tak lubiane czy szanowane. I wiesz, i jestem, nie mam zielonego pojęcia, jak to może wyglądać tam liczbowo, ale wydaje mi się, że być może ktoś myślał o karierze kabaretowej, a dzisiaj, wiesz, robi jakby stand-up czy impro z braku laku.
Tak, z jakiejś sceny gotowej. W sensie zbyt trudno jest zorganizować wieczorek kabaretowy w Trójmieście na tę chwilę, ponieważ nawet gdybyś chciał zaprosić grupy amatorskie, kabaretowe, to nie wiesz, gdzie one są, gdzie ich szukać i być może jest nas więcej. Tylko tego nie wiemy po prostu. No, po tych warsztatach naszych pakowskich pojawiło się parę grup, też są Papa Kaśki z Gdyni, bardzo fajna grupa kabaretowa. My się pojawiliśmy, no ale myśmy się poznali na tych warsztatach, tak? A no nie każdy tam był i teraz nie mając takiej sceny, gdybyśmy chcieli zorganizować jakiś pokaz, na którym być może byłoby Somebody Kill Me, jak to wspomniałeś. No, średnio zachęciłeś tutaj mieszkańców na przybycie, jak się uda nam zorganizować.
Ale... Nie, absolutnie nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Ja przypominam, że mówię o dalekich, zamierzchłych czasach. To się zmieniło od tego czasu, ponad 50 nagród. Nie wiem czemu, za każdym razem, jak mówię 50, to robię Roberta Makłowicza. Robię 50 różnych niesamowitych nagród na przeglądach w całej Polsce. No i właśnie to jest kabaret właśnie. No. Wiesz, od tego czasu ponad 50 nagród w całej Polsce i w telewizji się było i tak dalej. No ale, co ciekawe, jak przyszło do zostania laureatem Paki, to solowo. Więc widzisz, jestem częścią problemu, a nie częścią rozwiązania.
Dokładnie. Pokazujesz właśnie, nie o to nam chodziło, Arek.
Nie, ale powiem ci, że to jest... Ja uważam, że ogólnie zarówno stand-up, jak i kabaret, jak i impro, każda z tych formuł jest dla innego widza. I co innego możesz z niej wyciągnąć jako widz, ale i jako twórca. Super rzecz.
Tak teraz mi przyszło do głowy, może jakieś hasło teraz sprzedamy widzom.
Jak już orety kabarety!
O Boże. Jak już zorganizujemy ten wieczorek, bo tak w trakcie naszej rozmowy powiem ci, że zmobilizowało mnie to, żeby zrobić jednak taki wieczorek i spróbować wejść w jakąś cykliczność. Kto wie, może to się uda. To może sprzedajmy jakieś hasło zniżkowe dla tych, którzy nas teraz słuchają i zobaczymy, czy ten nasz wywiad będzie miał jakieś przełożenie na późniejszą sprzedaż biletów na to, co byśmy stworzyli.
Hasło to rozpierducha.
Dobra.
Nie pytaj, co mnie zainspirowało, ale mam to przed oczami.
No, jakiś nick musiałem wpisać na Zencastra, z którego korzystamy, czyli program do podcastu. No dobra, no to co? To jak, myślę, że to jest taki bardzo optymistyczny akcent, którym możemy zakończyć. Taka deklaracja z naszej strony, że podziałamy. Zapraszamy wszystkich i kto wie, być może Arkadiusz Pawłowski dostanie nowy przydomek i będzie Arkadiusz Sikora Pawłowski za 5 lat. Ojciec, założyciel największej w Polsce sceny kabaretowej w Gdańsku. Kto wie?
Byłoby mega sympatycznie, ale akurat do legendarnego Władka to nawet nie miałbym czelności się porównywać. To jest osoba, która od tylu lat jest aktywna i tyle zrobiła dla sceny i nie tylko dla zagłębia kabaretowego w Zielonej Górze. No kurczę, nie no, akurat jeśli chodzi o wpływ Władysława Sikory na polski kabaret, na jego rozwój, no niesamowita rzecz i to jest niesamowity komediowy umysł. Też właśnie będąc tam na przeróżnych warsztatach oglądać i oglądać go jakby w pracy, to jest przekapitalna rzecz.
Pewnie, że tak. Może też zaprosimy Kabaret Czesław na rozmowę, żeby powiedzieli, jak udało im się rozkręcić scenę w Poznaniu, bo to też nie była nie była duża scena, a oni teraz wypłynęli na szerokie wody i no to jest w tym momencie, myślę, mój ulubiony kabaret na naszej scenie, kabaret Czesław.
No tam naprawdę ja mega podziwiam właśnie pracę, którą Wojtek, Maciek, Tomek i Olga włożyli jakby w rozwój swojej sceny kabaretowej, w rozwój swojego kabaretu i ogólnie to jest jeden z takich nielicznych kabaretów, który potrafi zrobić naprawdę mega zróżnicowane skecze na wysokim poziomie. I mówię tu o tym, że potrafią zrobić zarówno super piosenkę, gdzie no tutaj Olga po prostu, wiesz, czapki z głów, potrafią zrobić skecz taki, wiesz, powiedziałbym, może nie taki klasyczny właśnie telewizyjny, wiesz, szybki bang, 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 tylko taki właśnie, wiesz, bardziej z jakimś przesłaniem i tak dalej, ale bardzo fajnie też się odnajdują w tych telewizyjnych rzeczach. Powiedziałbym, że ich się chyba obecnie, rzeczywiście właśnie, ich, Smiley, tych kabaretów można by wymieniać naprawdę, bo ja osobiście jestem fanem kabaretów, wielkim fanem kabaretów i wiem, że niektórzy już na samą myśl, jak słyszą kabaret, to przewracają gałami, ale to znaczy tylko tyle, że nie trafili na dobry kabaret. Czyli to jest jakby kwestia tego, że no, nie zadali sobie tego trudu, żeby, wiesz, żeby zajrzeć głębiej, co też jest zrozumiałe, bo nikt nie ma obowiązku, rozumiesz? Jeżeli patrzysz na coś i ci się nie podoba, to nie masz obowiązku, no nie, to teraz sprawdzę, jakby poszukam głębiej, żeby się jeszcze powkurzać, nie wiem, cokolwiek. No nie ma żadnego prikazu, przymusu. Ale gdyby ktoś rzeczywiście taką motywację znalazł, no to gwarantuję, że naprawdę można znaleźć fenomenalne rzeczy i nawet teraz, kiedy tych kabaretów młodych, nietelewizyjnych jest mało, jest mniej, nie zmienia to faktu, że wciąż są dobre, są perełki i ja mogę też polecić osobiście od siebie to, co polecam w przypadku występów impro i w przypadku występów stand-upowych, czyli chodźcie na kabaret na żywo.
No właśnie.
To jest podstawa. To jest rozrywka stworzona po to, żeby cieszyć się nią, będąc tam, będąc częścią tej absurdalnej atmosfery. I jak tylko to szaleństwo wirusowe się skończy, mam nadzieję, że jak najszybciej, pójdźcie na kabaret, na stand-up, na impro, na żywo, delektujcie się tym.
Koniecznie.
To jest naprawdę petarda.
Pierducha. A jeszcze tylko wtrącę do kabaretu Czesław, bo mi się przypomniał tytuł a propos piosenki. Bardzo nie chcecie tego obejrzeć, więc absolutnie nie wpisujcie za chwilę w Google to, co tę piosenkę, którą kabaret Czesław dość dawno temu wykonywał, więc absolutnie nie wpisujcie tam Sweet Harmony kabaretu Czesław i absolutnie tego nie oglądajcie. Powiedziałem, żebyście tego nie robili, więc cieszę się, że wszyscy się mnie posłuchali i absolutnie nie wpisali Sweet Harmony na YouTubie. I pamiętajcie, jeżeli coś już się zobaczy, to ciężko to odzobaczyć.
Tak, a ja jeszcze od siebie dodam, jeśli chodzi o kabaret Czesław, dwie polecajki. Jedną to ich kawałek pięknie odśpiewany z fajnym teledyskiem Boots. To jest parodia The Roots. W sensie nie The Roots, tylko Roots, kawałka Roots, bo The Roots to jest zespół, nie wiem czemu, łączy już tu trzy różne rzeczy. Oraz klasyczna przeróbka, cover The Police. Every Breath You Take. Po prostu jestem wielkim fanem tego, co Tomek Nowaczyk zrobił z interpretacją tej piosenki. Taką bardzo dosłowną, więcej nie powiem.
Tak, no ekipa jest bardzo, bardzo różnorodna. Mój ulubiony sketch Suchar z 10 kabaretu Czesław. To jest coś zupełnie innego niż wszystkich pozostałe. I w zasadzie można o każdym ich sketchu powiedzieć, że jest zupełnie inny jak wszystkie pozostałe. No. I tej różnorodności szukamy i chcemy.
Świetna parodia Wróżbity Macieja. Tomek Nowaczyk w skeczach parodiujących Wróżbity Macieja, petarda. Tam właśnie padają takie cudowne suchary, jak ktoś do niego tam dzwoni i mówi: witaj wróżu, a on nie, w fiolecie.
Przepraszam bardzo, to jest fiolet.
No właśnie, hit.
Tak jest. No dobra. No,
ale kurczę, ale to teraz się czuję źle, bo zrobiliśmy laurkę Czesławowi, a jest tyle fajnych kabaretów. Teraz powinniśmy wymienić wszystkie, żeby się nikt nie poczuł urażony, nie?
No wiesz, no to jakby najlepszy zgarnia śmietankę, no. Powiedziałeś na początku, że to będzie subiektywny podcast, więc ja absolutnie się nie poczuwam i skończę na kabarecie Czesław.
O Jezus Maria, nie wnikam. W każdym razie ja osobiście miałbym o wiele dłuższą listę i chyba do tej listy wrócimy, ale już w kolejnym odcinku Mnie to bawi podcastu. Pogadaliśmy sobie o kabarecie. Jesteśmy bardzo ciekawi, co wy macie do... jakie wy macie przemyślenia na temat kabaretów? Czy według was formuła w jakiś sposób się wyczerpała, czy wyczerpuje? Czy w 2020 roku kabarety nadal was bawią? Jakie są wasze ulubione kabarety?
Tak, napiszcie kabaretów... o ulubionych kabaretach koniecznie.
Bardzo tak, jakich kabaretów też nie lubicie? I to jest takie pytanie właśnie bardziej przekminowe, bo jesteśmy też bardzo ciekawi. Jeśli nie jesteście fanami kabaretu, jeżeli jesteście hejterami kabaretu, albo po prostu was to nie bawi i tak dalej i lajkujecie magiczny fanpage Delegalizować polskie kabarety na Facebooku, jakie rzeczy wpływają na to, że właśnie macie taki pogląd? Co wam w kabaretach przeszkadza, poza tym klasycznym przebieraniem się faceta za babę? Co wam przeszkadza, co wam się nie podoba? Bo to jest takie, myślę, bardzo ciekawe, a być może ktoś kiedyś wykorzysta to, żeby jego program, żeby jego kabaret wznieść na ten wyższy poziom, nie równać do dołu, tylko do góry. No jesteśmy tutaj po to, żeby edukować.
Oh yeah. I pamiętajcie hasło rozpierducha.
Tak jest, dziękujemy wam bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że już niedługo będzie okazja zobaczyć się na występach stand-upowych, kabaretowych i improwizacyjnych na żywo. Trzymajcie za to kciuki, bo my trzymamy. Żegnają się z wami Arkadiusz Pan Pawłowski
i Radek Pyra. Trzymajcie się, hej.
Do zobaczenia.